Mateusza 16, 13, przeczytajmy do końca rozdziału, chociaż nie wszystko skomentuję, no bo byśmy tu musieli mieć konferencję dzisiaj, nie nabożeństwo. A gdy Jezus przyszedł w okolice Cezarei Filipowej, pytał uczniów swoich, mówiąc: za kogo ludzie uważają Syna Człowieczego? Oni rzekli: jedni za Jana Chrzciciela, inni za Eliasza, jeszcze inni za Jeremiasza albo za jednego z proroków. On im mówi: a wy, za kogo mnie uważacie? A odpowiadając, Szymon Piotr rzekł: tyś jest Chrystus, Syn Boga Żywego. A Jezus odpowiadając, rzekł mu: błogosławiony jesteś, Szymonie, synu Jonasza, bo nie ciało i krew objawiły ci to, lecz Ojciec mój, który jest w niebie. A ja ci powiadam, że ty jesteś Piotr. I na tej opoce zbuduję kościół mój, a bramy piekielne nie przemogą go. I dam ci klucze Królestwa Niebios, i cokolwiek zwiążesz na ziemi, będzie związane i w niebie, a cokolwiek rozwiążesz na ziemi, będzie rozwiązane i w niebie. Wtedy przykazał uczniom swoim, aby nikomu nie mówili, że on jest Mesjaszem. Od tej pory zaczął Jezus Chrystus tłumaczyć uczniom swoim, że musi pójść do Jerozolimy, wiele wycierpieć od starszych arcykapłanów i uczonych w piśmie, że musi być zabity i trzeciego dnia wzbudzony z martwych. A Piotr, wziąwszy go na stronę, począł go upominać, mówiąc: miej litość nad sobą, Panie, nie przyjdzie to na ciebie. A on, obróciwszy się, rzekł Piotrowi: idź precz ode mnie, szatanie, jesteś mi zgorszeniem, bo nie myślisz o tym, co boskie, lecz o tym, co ludzkie. Wtedy Jezus rzekł do uczniów swoich: jeśli kto chce pójść za mną, niech się zaprze samego siebie i weźmie krzyż swój i niech idzie za mną. Bo kto by chciał życie swoje zachować, utraci je, a kto by utracił życie swoje dla mnie, odnajdzie je. Albowiem cóż pomoże człowiekowi, choćby cały świat pozyskał, a na duszy swej szkodę poniósł? Albo co da człowiek w zamian za duszę swoją, albowiem Syn Człowieczy przyjdzie w chwale Ojca swego z aniołami swymi i wtedy odda każdemu według uczynków jego. Zaprawdę powiadam wam, że są wśród stojących tutaj tacy, którzy nie zaznają śmierci, aż ujrzą Syna Człowieczego przychodzącego w Królestwie swoim. Jak powiedziałem, nie sposób dzisiaj skomentować i w jakiś sposób zatrzymać się nad każdym z tych wersetów, no bo trzeba by było przerwę obiadową i potem znowu 2-3 godzinki. Ale ruszamy wraz z Bożym Słowem dzisiaj na daleką północ Izraela. U stóp Hermonu dzieje się nasza opowieść. Przy źródłach Jordanu, 3 wytryskujące źródła Jordanu. Do dzisiejszego, gdybyście dzisiaj chcieli tam dojechać GPS-em, Banias, starożytnego Paneas, do Cezarei Filipowej. Cezarea. W Biblii znajdujemy Cezareę Filipową, natomiast mamy 2 takie miasta o takiej nazwie, Cezarea. Mamy Cezareę Nadmorską na wybrzeżu, okolice Hajfy, troszkę dalej. No i ta z dzisiejszego fragmentu Słowa Bożego. Kiedy przychodzi tam Pan Jezus, tereny zamieszkują Kananejczycy i Fenicjanie. To są już, że tak mogę dzisiaj się wyrazić, kresy znanego nam wpływu, czy to kulturowego, czy religijnego Izraela. To są już naprawdę takie ich kresy. Jezus nie jest znany w tamtym rejonie. Nie pchają się tam do Niego tłumy. Przyszedł tutaj w zupełnie innym celu. Przyszedł, aby Jego uczniowie otrzymali jedną z najważniejszych lekcji w ich naśladowaniu Pana Jezusa. Tam zostaną powiedziane bardzo ważne słowa. Choć jak mówię, nie pojawią się tłumy, które nie wiadomo czego chcą, nie wiadomo jak się zachowują. Nie, nie. Jezus pozostanie ze swoimi uczniami, ale są to jedne z najważniejszych momentów Słowa Bożego. Ten temat lekcji, dzisiaj, kiedy prowadząc jakiś wykład, potrafimy dać mu temat, to temat tej lekcji Pana Jezusa brzmi: tożsamość Jezusa. To jest to, co Jezus chce im powiedzieć. To jest to, czego ich te chwile tam w Cezarei Filipowej nauczą. Dobra odpowiedź na pewne pytania będzie stanowić o naszej tożsamości. Dobra odpowiedź i zgodne z odpowiedzią postępowanie. I to jest to, o czym dzisiaj będzie uczył Pan Jezus. W ich umysłach, w umysłach uczniów, były już pewne doświadczenia. Mieli już pewne doświadczenia, potrafili je w jakiś sposób nazwać, opowiedzieć, dość, aby przeszli dzisiaj do następnej klasy. Jezus zadaje im pytanie, o którym przed chwilą czytaliśmy, ten werset, za kogo ludzie uważają Syna Człowieczego? Za kogo ludzie uważają Syna Człowieczego? Nie jest to dla nich kłopotliwe pytanie, tu nie ma jeszcze problemu, nie jest trudno powtórzyć, co mówią inni. To jest, mogę powiedzieć najgłupsze rzeczy, które mówią inni i to nie jest moja odpowiedzialność, kiedy powiem na przykład, że są tacy, co uważają, że nie wiem, że ziemia jest płaska, no to nie odpowiadam za to, że ja się ośmieszam, czy robię z siebie głupa, tylko ktoś, ja mówię tylko, nie, że są tacy. Albo że są tacy, co coś tam jeszcze innego wymyślają. Łatwo powtórzyć, ludzie tak mówią, nie? Pyta o ludzi, zwróćcie uwagę. Co mówią ludzie? Chodzi o prosty lud. Faryzeusze mieli jeszcze inne opinie na jego temat, mieli swoją zawiść i akurat nie szczędzili tego, co myślą, nie trzeba było za głośno pytać. Pytanie, co mówią ludzie? Panie, ogólnie ludzie mają cię gdzieś pomiędzy religią Izraela, a kimś od Boga. Gdzieś w tych widełkach się mieścisz w opiniach ludzi. Gdzieś pomiędzy prorokami, legendami, przesądami. Ogólnie jest bardzo religijnie, ale spektrum jest dość szerokie. Jakaś tam nawet przedmesjańska myśl przyświeca niektórym z tych opinii. Jedni za Jana, mówią Jana Chrzciciela, oczywiście inni za Eliasza, jeszcze inni za Jeremiasza albo jednego z proroków, czyli ciągle jednak mają go za człowieka, ale nie byle jakiego człowieka zmartwychwstałego. Zwróćcie uwagę, że wymieniają tych, którzy już nie żyją, a więc, że jednak uważają Jezusa za kogoś, kto jest człowiekiem takim zmartwychwstałym, czyli takim, no kimś niezwykłym, super, ale jednak człowiekiem, tylko człowiekiem. Widać, że ludzie wiedzą, iż jest kimś istotnym i właściwie to bardzo wzniośle. Wiecie, gdyby ci ktoś powiedział, że wiesz, żyjesz i zachowujesz się jak Eliasz, to jak byś się czuł? No, czemu nie? Nie? No, wzniośle jest. Jan i Eliasz, jednego zabili, drugiego mało, że nie zabili. Jeden i drugi cierpiał wielką samotność i odrzucenie. Bardzo poważne siły jednemu i drugiemu się przeciwstawiały. I w piękny sposób Bóg dał pomazanie w życie jednego i drugiego. Żyli i odeszli w ogromnym niezrozumieniu i samotności swojej służby. Żyli samotni, kompletnie nie pojmowali ich im współcześni. A ci, którzy coś pojęli z tego, co mówią, przeżyli wielką przemianę swojego życia. Lecz nie o to chodzi Panu Jezusowi. Nie po to przyszedł na tą ziemię. Następne pytanie już jest dużo, dużo trudniejsze. Następne pytanie jest pytaniem do nich i do nas. Pytaniem, które przez wieki będzie się pojawiać. Był czas, że można było lata temu spotkać samochody. Nie wiem, czy je pamiętacie, na tylnej szybie, pamiętacie tą naklejkę? Kim jest dla ciebie Jezus Chrystus? Jakieś 20-30 lat temu, nie tak dawno, nie? Dla niektórych dawno. A wy za kogo mnie uważacie? A wy za kogo mnie uważacie? To nie tylko trudne pytanie, bo Jezusowi nie chodzi o to, żeby uczniów, nie wiem, przygwoździć pytaniem. To zaproszenie do czegoś dużo poważniejszego. To jest ten moment, w którym jeżeli w twojej służbie miałeś przywilej mieć jakiegoś mądrzejszego od siebie mentora, dojrzalszego od siebie mentora, kogoś, przed kim czułeś, ile jeszcze trzeba się w życiu nauczyć, to jest ten moment, kiedy twój mentor, twój nie wiem, może niezwykły ojciec, wychowawca, albo właśnie mentor, czy ktoś taki w twoim życiu, zadaje ci pytanie, przy którym czujesz, że to, co robisz i relacja przychodzi na wyższy poziom, że gdzieś dojrzałeś, przyszedł czas rozmawiać o czymś, o czym, nie wiem, na przykład w przypadku Pana Jezusa. Pamiętacie, kiedy pierwszy raz Jezus i Piotr spotkali się? To nie był wtedy czas na takie pytanie. No co Piotr by powiedział? Mistrzu? Może chwilę potem, kiedy złapał trochę ryb, coś więcej by powiedział, ale przyszedł czas, za kogo wy mnie uważacie? Wy wszyscy uczniowie. To już nie jest znajomość z Jezusem. To są otwarte drzwi, żeby wejść do czegoś głębiej. Odeszli daleko od miejsc, gdzie faryzeusze lub nieprzychylni im Żydzi mogli na przykład podsłuchać, gdzie ktoś z tłumu mógł słyszeć, o czym Jezus rozmawia z uczniami i donieść. Są daleko, jak powiedziałem, od tych, którzy Jezusa znają. Są jedną z wielu grupek, czy jedną z wielu grup wędrowców, którzy idą tamtędy, siadają, rozmawiają, nikt nie zwraca uwagi, a ci, którzy tam przechodzą, nie interesuje ich to. A więc można rozmawiać. Cezarea Filipowa jest najlepszym miejscem, gdzie Jezus mógł ich wziąć, aby zadać to pytanie. Jeżeli w jakiś sposób zdamy sobie sprawę, jaka jest waga tego pytania, to patrząc na mapę Izraela i gdybyś się zastanawiał, dokąd wziąć uczniów, aby właśnie zadać im takie pytanie, to po pewnym czasie, znając Słowo Boże i czytając, sam byś doszedł do wniosku, nie ma lepszego miejsca niż Cezarea Filipowa, gdzie można zadać takie pytanie. I dlatego Pan Jezus właśnie tam ich wziął. Ważne, byśmy zdali sobie sprawę, że mówiąc Cezarea Filipowa, mówimy o nietuzinkowym miejscu związanym z duchowością, z religiami, z przeżywaniem tego, co nadprzyrodzone przez ludzi, a nawet z legendami. Nie tylko biblijną wiarą, ale i legendami, uwierzcie. Dla takiego zrozumienia mogę wam trochę powiedzieć. Stoją wokół religijnego jarmarku, tak powinna się nazywać Cezarea Filipowa. Bo oto, ja pamiętam, nie wiem, czy byliście na wycieczce w Izraelu, ale niektóre wycieczki tam jadą. Obydwie, na których ja w życiu byłem na takich, jedna i druga niezwykła, jedna zrobiona przez miłośników Izraela, niezwykłych ludzi, którzy moje oczy otwarli na Izrael i na jego piękno i jego powołanie. Druga nazywała się, to była czeska wycieczka, którą dostaliśmy w prezencie. Wtedy byłem pastorem w Gródku i dostaliśmy ją w prezencie. I z moją żoną była, nazywała się po czesku Krasy Izraela i opowiadała o pięknie Izraela i o tej późniejszej, pobiblijnej historii wypraw krzyżowych. Zwiedzaliśmy zamki, gdzie rycerze Królestwa Jerozolimskiego przebywali, gdzie mieszkał Herod i tak dalej. Ale w jednym i w drugim wypadku znaleźliśmy się w tym miejscu. Płynie przepiękna, taka świeża woda, przepiękne wodospady. Po całej tej pustynności Izraela nagle taki oddech świeżego powietrza. Pomiędzy wielkimi kamieniami stajesz, słyszysz Jordan i po jednej stronie jest ta grota, a po drugiej stronie trochę ruin. I chciałbym wam to opisać. Kto z was był, już wie, w którym miejscu nawet stoję, nie? Z jednej strony pozostałość asyryjskiego kultu Baala. Tutaj czczono w czasach Asyrii tego krwiożerczego, okrutnego bożka Baala. Tutaj przedostawały się wpływy kultu Molocha. I widoczna bardzo wyraźnie grota, która troszeczkę teraz jest uszkodzona. Przewodnik nam powiedział, że w czasie trzęsienia ziemi troszeczkę się zawaliła. Ale grota bóstwa greckiego, po grecku pan, pana, po łacińskiego faun, faunus. Grota, w której składano mu ofiary, modlono się do niego i ta grota tam jest do tej pory i są zresztą inne wnęki, gdzie stały inne bóstwa. Grecki bożek Pan. Tam było miejsce jego kultu, tego niezaspokojonego bożka lasów, łąk, gustującego w seksie z nimfami, młodymi chłopcami i zwierzętami. Głęboko i poważnie traktowana pogańska religia. Potem stał się też bożkiem płodności, a jakże Homer uważał go za pocieszyciela wszystkich bożków. To samo miejsce, to miejsce innego kultu, jaskinia kultu nimfy Echo, pogrążonej z powodu nieudanego romansu w depresji. Bogini pogrążona w depresji, która straciła z tej depresji i rozpaczy tak zwanej miłosnej, w sensie zrozumienia świeckiego słowa miłosnej, straciła głos i potrafiła tylko powtarzać to, co ktoś powiedział. Z drugiej strony rzymskie świętości, a jakże świątynia Cezara, a kilka lat po niej zbudowana druga, zbudowana przez Heroda, świątynia Oktawiana. Miała się jeszcze pojawić świątynia Nemesis, czyli kultu zemsty, bo tak najlepiej można określić to, co było istotą tej wiary, a po niej świątynia Jowisza, czy jak wolimy po rzymsku, po grecku, Jowisza lub Zeusa. W książce o Ziemi Świętej czytałem jeszcze, że pojawiła się świątynia kozłów ofiarnych, związana również w jakiś tam sposób z kultem Pana. Dalej nie będę was prowadzał, ale sami widzicie, jakie miejsce i wszystko to w jednym miejscu. Czasami, kiedy oglądamy film, gdzie ktoś musi rozpoznać winnego, czy pokazać, wskazać daną osobę, to na przykład na policji, nie wiem, czy pamiętacie, jak to robią, przed takim weneckim lustrem, czyli szybą, która z jednej strony jest lustrem i tam stoi rząd facetów, a po drugiej stronie niewidziany przez nich świadek. Oni są ponumerowani i policja prosi tego świadka, który z nich to był. I oni go nie widzą, ale świadek się może im przyglądać i mówi, numer 3. I wtedy policja mówi, no zgadza się z tym, co mówią inni. Wiecie, o co mi chodzi w czasie przesłuchań. Czasem policja tak stawia w rzędzie kilku, by rozpoznać tego winnego. Tutaj oczywiście okoliczności są inne, ale widzę taki rząd, gdzie właściwie, słuchaj, no pokaż co, proszę bardzo, supermarket. Ale jakieś dziwne, że Jezus i tam idzie, abyśmy coś zobaczyli. Spodziewalibyśmy się, religijny człowiek by powiedział, tam to nie pójdę, choćby, nie wiem, pod murami Jerozolimy należy przeprowadzić tą rozmowę. Ale Jezus właśnie tam poszedł. Tu w rzędzie świątyń, świątynek, starożytnych kultów. Jezus, za kogo uważają mnie ludzie? Dostaję odpowiedź, za kogo wy mnie uważacie? Stoją dwie kolekcje. Mamy dwie kolekcje. Kolekcja numer jeden to kolekcja pogańskich bożków i świątyń. Kolekcja numer dwa to ta narysowana, za kogo uważają mnie ludzie, czyli judaistycznych imion związanych w jakiś sposób z religią Izraela. Jednak to ciągle za mało, by powiedzieć, że wybieramy Jego. I pośród tego Jezus, za kogo wy mnie uważacie? Wy. Pytanie jest dużo głębsze. Cisza jest całkowita, ale właśnie po chwili odzywa się Piotr i mówi, ty jesteś, tyś jest Chrystus, Syn Boga Żywego. Pośród pogańskich symboli i religijnych podejrzeń Piotr daje odpowiedź za milion. Najwłaściwszą, właściwą odpowiedź. To jest dobra odpowiedź, panie Piotrze. Tylko, że coś jeszcze. Zapytany, kim jest Syn Człowieczy, czyli człowiek, odpowiada Mesjasz, Syn Boga Żywego. I tutaj mamy pierwsze objawienie tego fragmentu. Już ojcowie Kościoła, wczoraj sobie przeglądałem komentarze różnych ojców Kościoła, naprawdę z różnego okresu i tego przeze mnie lubianego i tego późniejszego, który mniej lubiłem. I ogólnie wszyscy zgadzają się, niezwykłe objawienie Biblii tutaj mamy. Oto jedno z objawień Słowa Bożego o Jezusie. 100% człowiek, 100% Bóg. Jezus, Syn Boży, Bóg w ciele, Jezus. Nie trzeba być w Jerozolimie, zobaczcie, to jest pierwsza lekcja z tego fragmentu, by poznać, kim jest Jezus. Wcale nie trzeba stać w Betlejem, w Jerozolimie lub na Golgocie, gdzie podobno to się stało. Chociaż wiecie, w Izraelu jak jesteś, to każde miejsce, gdzie przewodnik cię stawia, to mówi, wiecie, to wydarzenie stało się tu, dosłownie tu, albo parę metrów gdzieś obok. Wszystko tam się działo. Ale nie trzeba tam być. Tam na krańcach, gdzie nieomal w ziemi pogan, można mieć objawienie. Można poznać, kim jest Jezus. On się objawia daleko od świątyni w tym wypadku. Powiedział, że Jezus jest Synem Boga żywego. Boga jakiego? Słyszycie to? Tych martwych w tym miejscu było dosyć. Ale mówi, ty jesteś Syn Boga, ale absolutnie żadnego z tego rodzaju bożków. Ty jesteś Syn Boga żywego. Tego Boga w myśli Piotra, kiedy mówi Boga żywego, ma na myśli Boga Abrahama, Izaaka i Jakuba. Piotr bardzo dobrze wie, kogo ma na myśli. Pokazuje, że chrześcijaństwo to nie jest ideologia. Chrześcijaństwo to nie jest filozofia. Chrześcijaństwo to jest objawienie. Ogień objawienia podtrzymywany przez Słowo Boże. Cyryl Aleksandryjski mówi, cytuję, Piotr nie mówi, ty jesteś Chrystusem, czyli Mesjaszem, albo ty jesteś Synem Bożym, ale ty jesteś Mesjasz, Syn Boga żywego. Nie albo to, ale to i to. Ty jesteś Mesjasz, Syn Boga żywego. Odpowiedź Jezusa. Błogosławiony jesteś, Szymonie, synu Jonasza, bo nie ciało i krew objawiły ci to, lecz Ojciec mój, który jest w niebie. Jesteś błogosławiony, czyli jaki? Piotrze, jesteś błogosławiony, teraz pachniesz bardziej religijnie, nie. Błogosławiony znaczy szczęśliwy. Jesteś błogosławiony, czyli szczęśliwy. Szczęśliwy z ciebie człowiek, Piotrze, bo zaczynasz słyszeć coś więcej niż ciało i krew mówią. Ciało i krew są dobre do prowadzenia badań naukowych. Mogą doprowadzić do wniosków. Nie odrzucamy ich, ale objawienie, które Piotr wysławia i ubiera w słowa i dzieli się z tym z Jezusem, za kogo on go uważa, to jest coś z góry. Błogosławiony, szczęśliwy jesteś, bo zaczynasz słyszeć coś więcej, niż może ciało i krew powiedzieć. Zaczynasz odbierać prawdę od Boga, prawdę z nieba. Nie trzeba pocieszyciela bożków. Pamiętacie, jeden z nich to tam niby pocieszyciel bożków. Piotr ma innego pocieszyciela. Będzie z tym pocieszycielem szedł przez całe życie. W dniu pięćdziesiątnicy spocznie na kościele. Jest przy Piotrze jego nauczyciel. I Bóg zadziałał w życiu Piotra i objawił mu to. To jest pocieszyciel Piotra, Bóg objawiający siebie, swoją tożsamość i słowo. Na takiej skale można budować Kościół, mówi Jezus. Człowiek z takim wyznaniem staje się częścią ciała Chrystusa, Kościoła. Często uznaje się tu może Piotra za skałę, ale my wiemy, że skałą jest Jezus, skałą tą był Chrystus, mówi Paweł. I nie chodzi mi tu o jakiś teraz, wiecie, dialog czy polemikę z kimś innym. Wiem jedno, na człowieku, który tak chodzi z Jezusem, można budować Kościół. Może Bóg zacząć budować świadectwo zmartwychwstania, dzieła miłosierdzia, uprzejmości, dobroci. Wszystkie owoce Ducha Świętego na kimś takim mogą rosnąć, co buduje Kościół. Królewskie kapłaństwo, ciało Chrystusa, czyli Kościół z takim właśnie wyznaniem. Kim jest dla nas Pan Jezus? Jezus jest Chrystusem, Mesjaszem, pomazancem. Wtedy przykazał uczniom swoim, aby nikomu nie mówili, że on jest Mesjaszem. Wiecie, przez wiele lat mnie dziwiło, kiedy Jezus mówił do uczniów, robił jakieś piękne rzeczy, a potem mówił, nikomu nie mówcie. Ja tak jak Piotr bym poszedł, Panie, no co ty, niech mówią, niech wszyscy wiedzą. Ale Jezus miał powód, dlaczego tak mówił. Jezus przykazuje, by nie mówili jeszcze teraz o Nim jako o Mesjaszu. I ja wiem, że wy też pewnie czasami się temu dziwicie, że nie chciał, jak to? No przecież powinno się o tym mówić. Ale Ewangelia według Pana Jezusa miała być głoszona jako pełna Ewangelia. Gdyby poszli z tym, co mieli w momencie swojego uzdrowienia czy cudu, to by była tylko i wyłącznie Ewangelia cudu, ale niczego więcej by nie było. Nie byłaby Ewangelią krzyża, nie byłaby Ewangelią zmartwychwstania, przemiany i tego wszystkiego, czym pełna Ewangelia jest. Jeszcze nie mów. Miała ta Ewangelia być głoszona jako pewna Ewangelia. Nie byli jeszcze w stanie być świadkami. Krzyż, zmartwychwstanie, pięćdziesiątnica, one to dopiero zmienią. Często mówię, dzisiaj też się pojawiają ludzie, którzy mówią, że są świadkami czegoś. Kiedyś się spytałem, jak jesteś świadkiem, to widziałeś. Ja ci opowiem, co Jezus zrobił w moim życiu. Jesteś świadkiem, bo widziałem i stoję przed tobą. Świadek widział, a nie przeczytał. Nie są jeszcze w stanie być świadkami. Pamiętam, ucząc się wiele lat temu w WST, pisałem pracę na uczelni pod tytułem Mesjańska tajemnica Jezusa. Właśnie tego dotyczyła ta praca. Dlaczego Jezus nie od razu pozwolił wszystkim mówić, kim jest? Dlaczego tego zabraniał? I ta praca była dla mnie błogosławieństwem, nie tylko dla mojej wiedzy, ale dla zrozumienia tego, pojęcia tego, czym jest Ewangelia. Byłem wdzięczny, że profesor zlecił mi napisanie takiej pracy. W ogóle tamte czasy w szkole, wiecie, dobrze je dziś wspominam, wiele rzeczy mi się otwarło. Byłem już po misjach, byłem już pastorem. Zresztą z radością mogę się przyznać, byłem w jednej klasie z pastorem Bogdanem. On się lepiej uczył niż ja. Ale to były fajne czasy, prawda? Szkoła, jej wrażliwi nauczyciele przeszli do historii mojego życia. Szczególnie wiecie, że kończyłem tą szkołę zaocznie po przejściu zapalenia mózgu, walcząc ze swoją koncentracją, z możliwością czytania. Napisanie każdej pracy kosztowało mnie 10 razy tyle, ile wcześniej. Po zapaleniu mózgu mój mózg, miałem wrażenie, że się kręci w mojej głowie. Nie mogłem skupić się. Oni z miłością uczciwie mnie traktowali, ale jednak z miłością stali się dla mnie też świadectwem tego, kim jest Jezus, nawet na uczelni. Dla mnie ta szkoła stała się miejscem edukacji i miłosierdzia, które pozwoliło mi się uczyć. Wiecie, ale tam to zobaczyłem. Dzisiejszy tekst pokazuje nam coś jeszcze. Nie wystarczy, chcę, byście to teraz usłyszeli. To jest korzeń mojego dzisiejszego zwiastowania. Kiedy was zapytają, o czym właściwie dziś było kazanie, to nie odpowiadajcie, kazanie dzisiaj było o tym, że Piotr powiedział, że Jezus i tak dalej. Nie, nie. To o tym dzisiejsze kazanie jest. Nie wystarczy wyznać tego, kim On jest. Nie wystarczy, że wyznałeś w swoim życiu prawdziwego Jezusa. Że wyznałeś, Jezus Chrystus jest moim Panem i Zbawcą i wyznałeś Go z piękną biblijną definicją. To nie wystarczy, żeby w swoim życiu wypełnić to, co ma dla ciebie Bóg. To jest piękne. Zanim mnie źle ocenicie, posłuchajcie. To jest piękne, to dar, ale to nie jest koniec naszego uczniostwa. Stoją w tym miejscu bałwochwalstwa. I chcę, byście zobaczyli teraz parę ważnych rzeczy. Jezus na przykład nie mówi, dobrze, a więc jeśli to widzisz, to chciałbym, żebyście pamiętali w przyszłości, kiedy zbuduję mój kościół i mój kościół będzie wielki, wybuszcie to tutaj całe to dziadostwo. Jezus im takich rzeczy nie mówi. Jezus nie każe im tego wyburzyć. Nawet kiedyś. Nawet tego nie zapowiada, bo jakby zapowiedział, tak Piotrze, masz rację, a reszta to wszystko to się zwali. I tak się zresztą zwaliło. To by nam się lepiej zrobiło. O, można zwalić dla Pana, to mogę zwalić. Wyburzanie i walka są dużo łatwiejsze niż krzyż. Jezus ich prowadzi. To jest ten moment, kiedy Jezus zaczyna ich ciągnąć w stronę przeciwną niż zrozumienie Mesjasza przez większość ludzi tamtych czasów. Wyburzanie i walka są dużo łatwiejsze niż krzyż. Mamy rację, Bóg po naszej stronie, wolno nam. Huzia na juzia. Historia pokazuje, jak łatwo religia asymiluje się z fanatyzmem. Historia pokazuje, jak łatwo religia asymiluje się z według nas słuszną sprawą i agresją. Wiecie, czasami jak słucham niektórych duchownych z różnych wyznań, czasami się zdarzy, że ktoś mi linka prześle. Dużo ludzi mi posyła linki, 10% z nich jestem w stanie odsłuchać. I kiedy słucham niektóre z tych linków, to myślę sobie, jednak Iran to jest liberalny kraj. A jawi mi się jako oaza wolności. I cieszę się, że ów duchowny, który głosi słowa, które słucham, nie ma władzy w Polsce albo gdzieś tam indziej, skąd jest. Bo myślę sobie, ojej. Ale lekcja trwa. O to mi chodzi. Od tej pory Jezus zaczął. Od tej pory. Jezus zaczął co? Jezus Chrystus zaczął tłumaczyć uczniom swoim, że musi, zobaczcie, oni mają, chcę, żebyście to uchwycili w tym fragmencie na zawsze, na całe wasze życie, gdy będziecie czytać. Popatrzcie na ich umysł. Ich umysł jest taki, Jezus jest Mesjaszem, dobrze? Tak, tak? Jezus jest Mesjaszem. A więc teraz mamy Mesjasza, idziemy z Mesjaszem. On jakby chwyta ich umysł siłą i mówi, nie w tą stronę. Koledzy, idziemy z Mesjaszem. Od tej pory Jezus począł ich pouczać, że musi iść do Jerozolimy. wiele wycierpieć od starszych arcykapłanów uczonych w piśmie, że musi być zabity i trzeciego dnia wzbudzony z martwych. Nie zaczynaj mówić o zwycięskim pochodzie, zabijaniu Rzymian, o fladze wielkiego, niepokonanego ludu Izraela. Nie, on im o tym nie mówi. Od tej pory ich poznanie i wiara dostają nowe wymagania, nowy wzrost. I tak musi dostać nasza wiara. Piotr, być może ośmielony pochwałą, na pewno kochający Jezusa, bierze go na bok, ponieważ Piotr jeszcze ciągle idzie w kierunku Mesjasza. Mało tego, teraz on nawet rozpoznał tego Mesjasza, a więc tym bardziej począł go upominać, mówiąc: miej litość nad sobą, Panie, nie przyjdzie to na Ciebie. Gdyby mówił nam współczesnym językiem, powiedziałby: Panie, Mesjasz jesteś, co Ty mówisz? Takie rzeczy nie Mesjaszowi się przydarzają. Takie rzeczy to nie z nami. Ty Mesjasz jesteś, Ty wiesz, co to znaczy? To na Ciebie nie przyjdzie. Jezus nie chce tego słuchać. Odwraca się od Piotra. Padają słowa uderzające. Dziś byśmy powiedzieli słowa, które wyrywają z butów. Słowa uderzają z całą siłą. Idź precz ode mnie, szatanie. Jesteś mi zgorszeniem. Skandalizo jesteś dla mnie, tam jest. Bo nie myślisz o tym, co boskie, lecz o tym, co ludzkie. Chcę, byśmy to zobaczyli. Wyznałeś prawdę o Jezusie? A czy idziesz za nauką Jezusa, czy tylko wyznajesz prawdziwego Jezusa? Piotr wyznał jak najbardziej to, czym Jezus jest. Być może znasz Jezusa jak najbardziej teoretycznie tym, czym Jezus jest. Ale czy idziemy za tym? To są ostre słowa Jezusa. Ja się dziwię, że Piotr się nie popłakał. A może płakał, nie wiem. Może powiedział, no to jest nienormalne, żeby Jezus tak mówił do kogoś. Dziwne jest to, tylko to tłumaczenie tutaj. Wiele razy się zastanawiam, to idź precz. Wiecie, jeżeli weźmiecie grecki Nowy Testament, tam nie ma w ogóle idź precz napisane. W ogóle nieużyte są takie słowa. Tam jest apiso ego, czyli to znaczy idź za mną. Za mnie, a nie idź precz. I to ma sens. Nie ma słów idź precz. To nie Mesjasz, przed którym będzie ktoś szedł, ale to jest Mesjasz, za którym można iść. Musi iść do Jerozolimy, musi wziąć krzyż. To nie Mesjasz, przed którym pójdzie jakiś człowiek i będzie mówił temu Mesjaszowi, kim on jest. Pójdzie jakiś nawiedzony i będzie mówił: Mesjaszu, spal to, rzuć ogień tu, Mesjaszu, załad nam to. Jezus nie był tego typu Mesjaszem. Mamy tu też szatanie. I to się zgadza. To tam mamy w Słowie Bożym dokładnie, czyli to się tak oryginalnie mamy, czyli przeciwniku, satan z hebrajskiego, czyli przeciwnik, oskarżyciel, oszczerca. Jesteś mi skandalem, używali skandalizo, stąd mamy to słowo skandal. Jesteś mi zgorszeniem. Idź za mną, przeciwniku, który mnie gorszysz. Jesteś mi zgorszeniem. Zgorszenie, co to znaczy zgorszenie, skandalizo? Dokładnie z tłumaczenia tego, w jaki sposób rozumiał to, czy pojmował tamten świat, to jest kamień na drodze, przez który ktoś się potyka. Skała, przez którą ktoś się rozbija, albo spust pułapki, którą nadeptuje lub naciska zwierzątko, które zostaje przyczaśnięte i nie może iść dalej. To jest to, co to znaczy. Gdy Piotr wyznaje to, co od Boga, taka wiara jest skałą do zdrowej, duchowej budowli. Gdy wymyśla, jaki ja mam plan w moim życiu dla Pana Boga. Panie Boże, powiem Ci, jaki jest mój plan dla Ciebie na ziemi. Idź za mną, szatanie, nie przede mną. Masz chodzić za mną, a nie przede mną. Nie Ty będziesz mówił, jaki jest plan Mesjasza. I to się zgadza z tym, co Jezus powie później. Zaraz do tego dojdziemy. Tym był Jezus dla faryzeuszy. Potknęli się na nim i rozbili swoją szansę zbawienia, prawda? Bo Jezus ich gorszył, bo dla nich skandalizo był. Był skandalem dla faryzeuszy. W następnym wersecie Jezus mówi, i to jest to, co chcę, abyście zobaczyli. Pamiętaliście, przed chwilą Jezus powiedział: idź za mną, a jeśli jest jakieś precz, to idź precz stąd i przejdź za mnie. Oto wtedy by było dobre, to idź precz. szatanie, przeciwniku, bo jesteś mi skandalizo, czymś, przez co ja się mogę potknąć, chcesz mi nogę podłożyć, czy co? I w następnym wersecie Jezus wzywa do naśladowania. Jeśli kto chce pójść za mną, i wiecie, jakie tu jest słowo? Dokładnie to samo słowo, które chwilę wcześniej przeczytaliśmy, idź precz. A to dokładnie to samo słowo. Zobaczcie sobie do greckiego Nowego Testamentu. I tu, to jest to samo słowo. Pisoego. To samo słowo. Jeśli kto chce pójść za mną, to znaczy idź za mną. To samo w jednym i drugim wypadku słowo. Okazało się, że Piotr powiedział prawdę teoretycznie, ale praktyka jeszcze nie szła w tym w parze. Widzicie teraz nasz problem, czy go nie widzicie? Starałem się najlepiej, jak potrafię nam to pokazać, sobie i wam, że możemy właściwie wyznawać, ale niewłaściwie praktykować. Możesz być w kościele z właściwą doktryną, ale niewłaściwie próbować użyć wiary, którą masz. Zobacz, do czego wzywa Jezus i bądź posłuszny. Innymi słowami, dlaczego mi mówicie, Panie, Panie, Panie? Okazało się, Piotr powiedział prawdę. Teoretycznie. Praktyka jeszcze nie szła w tym w parze. Chciał dla Jezusa oczywiście jak najlepiej. Chciał święty sposób, święty spokój, przepraszam, ale Jezus chciał świętego życia, a nie świętego spokoju. Tak to jest, czasami my nie rozpoznajemy. Jezus nie chciał świętego spokoju. Jezus chciał święte życie. Niedawno też ktoś mi powiedział, że wiesz, jest bardzo ważne, gdzie Kościół jest zlokalizowany. Bo dzisiaj ludzie poszukują Kościoła, który jest blisko ich domu. Ja się w tej dyskusji nie zgodziłem, powiedziałem nie. Dziś ludzie wcale nie poszukują Kościoła, który jest blisko domu. Filadelfia, gdzie jestem pastorem, jest tego dowodem. Dzisiaj ludzie poszukują Kościoła, który jest blisko Boga, a nie blisko domu. Są gotowi jechać 4 godziny, żeby być na nabożeństwie, gdzie Bóg ich może dotknąć. Amen. Mesjasza rozpoznał, ale gdy mu Mesjasz zaczął mówić, jak będzie, wziął go na bok. Nie był Jezus Chrystusem, jakiego wyobrażał sobie Piotr. Chrystus znaczy Mesjasz. To jest taki grecki odpowiednik słowa Mesaja, Mesjasz. Nie mieścił się w oczekiwaniach wobec Mesjasza. Piotr miał inne plany dla Mesjasza. My mamy inne plany dla Jezusa. Przeciwstawia się, nie przyjdzie to na ciebie, gdy Izrael odprowadzał w Starym Testamencie, znajdziecie też taki moment, Arkę Przymierza, to ja pamiętam, od dawna mnie dziwiło, tam jest taki moment, że ten wóz się trochę potknął, mało by brakowało, skrzynia by spadła, jeden człowiek chciał ją podtrzymać i co się stało, pamiętacie? Padł martwy. Bóg nie pozwoli nam wyobrażać i wciskać go w nasze sposoby myślenia, jak to on ma działać, co mu się może przydarzyć i jak my mu możemy podpowiedzieć i pomóc. Idź za mną, a nie przede mną. Pośród codzienności Jezus pyta, za kogo mnie uważasz, ciebie i mnie dzisiaj? I nasze pytanie pozostaje aktualne. To nie jest pytanie historyczne, to jest pytanie życiowe. Pytanie dla każdego. Powiemy, że to Chrystus, Syn Boży, nasz Jezus, to dobrze, ale czy noszę w sobie to wybaczenie, które On nosił? Czy noszę w sobie tą pokorę, którą On nosił? Jeśli kto chce iść za mną, niech się zaprze siebie. Wiecie, dlaczego siebie się trzeba zaprzeć? Bo my w sobie mamy niewybaczenie, my w sobie mamy gniew. Gdybym ja nie wybaczył niektórym ludziom to, co mi zrobili, nie rozmawialibyśmy. Ale jest jeszcze gorsza strona tego medalu. Gdyby mi nie wybaczyli niektórzy ludzie moich błędów, moich głupich słów, moich głupich uczynków, mojego braku rozumu, który niestety za często w życiu mi się przydarzał i będzie przydarzał, to nie bylibyśmy dziś przyjaciółmi, ale w wybaczeniu, w krzyżu, w wzajemnej relacji idziemy za Jezusem. Bo chcemy Go słuchać, a nie wymyślać Mu, co On ma robić. Oto błąd wielu z nas. Wyznajemy Jezusa Panem i Mesjaszem, ale takim, jak my chcemy. On po takim wyznaniu poucza o krzyżu, a my na osobności pouczamy Go, że to nie o to tutaj chodzi, ale my Mu powiemy o co. Bierzemy Jezusa od uczniów, tak jak Piotr na bok, i zabieramy go od ludzi, próbujemy mu tłumaczyć, jaki ma być, a potem, kiedy go tak przedstawiamy, to nie przedstawiamy prawdy. Bez krzyża, bez męki, bez zmartwychwstania. Co to za Ewangelia? Co to jest za Ewangelia, kiedy ludzie się ode mnie dowiedzą tylko tyle, ile ja chcę? To jest propaganda, tak to robią politycy. Ale ja głoszę Chrystusa i to ukrzyżowanego, mówił o sobie Paweł. Ja głoszę, ukrzyżowany jestem z Chrystusem, żyję nie ja, lecz żyje we mnie Chrystus. Pewnego dnia Piotr wyruszy drogą Jezusa, kończąc, zanim będziemy się modlić. Pewnego dnia Piotr pójdzie drogą kaźni. Wyruszą i inni uczniowie tą drogą Jezusa, biorąc, niosą swój krzyż, niosąc go prawdziwie. Już nie będą pytać, kto zasiądzie po prawicy. Już nie będą się spierać, kto jest pierwszy. Już nie będą mieli wątpliwości, że można z Jezusem załatwić to i tamto. Miłość Pana miała i ma cierpliwość. Miała cierpliwość dla Piotra, ma cierpliwość dla nas. To tu, w Cezarei Filipowej, będzie odpoczywał Tytus po rozgromieniu powstania żydowskiego i zrównaniu z ziemią Jerozolimy. Właśnie tu, do tych źródeł, przyjdą legiony rzymskie, aby odpocząć po kampanii żydowskiej. Świątyni wtedy już nie będzie. Gdy Kościół był już legalny, wiele lat później postawił tam figurę Chrystusa w tym miejscu. Ale w 361 roku doszedł do władzy bizantyjski cesarz Julian Apostata, który próbował na nowo zlikwidować chrześcijaństwo. Zburzą tą figurę, ale Kościół Jezusa będzie już zupełnie gdzie indziej. To tam Syria będzie próbowała tak wykopać ziemię i tak to zrobić, żeby źródła Jordanu przestały płynąć, żeby zawrócić rzekę w drugą stronę, tak żeby nie płynęła do Izraela, żeby Izrael umarł bez wody. Od 1967 roku, po wojnie sześciodniowej, teren zajmie Izrael, a potem tacy turyści jak ty i ja i inni będą tam przyjeżdżać. Ale Kościół i uczniowie Jezusa będą już w zupełnie innym miejscu. Idź za mną, nie bądź przeszkodą. Bo On przyszedł, byśmy naprawdę znaleźli życie, nie stracili duszy, mieli udział w chwale przyjścia i oglądali to na własne oczy. To jest przesłanie następnych wersetów, które zaraz potem będą się pojawiać. On po to przyszedł. Niech Pan was błogosławi dzisiaj. Chciałbym się modlić teraz z wami. Panie, każdy na tym miejscu, kogo teraz dotknął się Duch Święty. Każdy na tym miejscu, kto przyszedł i Ty sam pokazałeś dzisiaj, że wiele razy wyznajemy Cię całkiem dobrze teologicznie, całkiem dobrze teoretycznie. Tyle tylko, że próbujemy biec przed Tobą. Próbujemy Ci mówić, co masz robić. Dzisiaj każdy z nas, Panie, przepraszamy Cię za to w naszym życiu. Po tym niezwykłym tygodniu modlitwy, który dzisiaj się kończy, wyznaję Ci, Panie, że pragnę, abyś Ty prowadził moje życie. Abyś je prowadził, abym mógł iść za Tobą, Twoją drogą. Abym mógł iść tym, co dla mnie wyznaczyłeś. Chcę podnosić, widzieć, wypowiadać każdą rzecz, każde słowo, każde powołanie, które postawisz na mojej drodze. Wyznajemy dzisiaj, jesteś Panem, a my jesteśmy sługami. Wyznajemy, jesteś Panem i nie śmiemy Ci mówić, co i jak masz zrobić. Jesteś Panem i nie śmie Tobie dawać rad, ale racz nas obdarzyć wszystkich mądrością. Daj nam pokory słyszeć tą mądrość. Daj nam pokory przyjąć to. Dziękuję Ci, że Twoje drogi wyższe, Twoje myśli wyższe, a to, co nasze niższe, kładziemy wszystko u Twoich stóp. Chcemy iść Twoimi drogami, według Twoich myśli, według Twego słowa. Niech z tym dzisiaj wyjdzie Kościół z tego miejsca. Ogłaszamy Ciebie Panem i Królem, ale też ogłaszamy, Panie, dzisiaj tutaj, w naszym sercu, rządź, mój Panie. Rządź w moim sercu. Niech Twoje królestwo się dzieje. Rozkazuj, prowadź, objawiaj. Pokaż nam, że nie ma rzeczy wartej, żeby się jej trzymać. Nie ma rzeczy wartej, by jej nie zostawić, kiedy Ty powołujesz. Nie ma kierunku zbyt strasznego, żeby tam iść, gdy Ty tam prowadzisz. Nie ma powołania zbyt wielkiego i sprawy zbyt trudnej, gdy nasz Pan i nasz Bóg jest z nami. Chwała i cześć. Amen.